Dobry wieczór Państwu. Witam w Radiu Poznań, w studiu Krzysztofa Komedy przy Berwińskiego 5, Piotr Świątkowski. To kolejne spotkanie z cyklu Przystanek Historia IPN w Radiu Poznań, cykl audycji z publicznością. Cieszę się, że Państwo przybyliście. Dzisiaj rozmawiamy o książce Sprawiedliwi Maryli Ścibor-Marchowskiej, która jest gościem specjalnym i honorowym wieczoru. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
Jest z nami pani Marta Szczesiak-Ślusarek, naczelnik Biura Edukacji Narodowej Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, która jest sprawczynią tego spotkania, bo w tej parze Radio Poznań i IPN, to powinno być na odwrót. IPN i Radio Poznań i Przystanek Historia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest również z nami aktor Teatru Nowego, prezes Fundacji
Plac Teatralny
w Poznaniu, przewodniczący
Poznańskiego Oddziału ZASP,
Filip Frontczak.
Dobry wieczór Państwu.
Teraz już wiemy, kto jest kim. Pani Maryla Ścibor-Marchowska jest dziennikarką radiową, publicystką, poetką. Zajmowała się ogrodnictwem, projektowaniem wnętrz, fotografiką. Pracowała jako malarz i zdun. I z zamiłowania jest historykiem. Debiutowała pani w latach 80. wierszami w antologii Życie w drodze. Sprawiedliwi. Ja się tak zastanawiałem, słuchając wywiadów z panią, tych rozmów jest sporo.
Noc jest chłodna, ale łuny czerwienią niebo. Dymy. Czarne dymy ścielą się nisko. Chwilami nie ma czym oddychać. Zboże na szczęście nie płonie, ale szeleści. Zdradza każdy ruch. A wciąż to z tej, to z tamtej słychać krzyk. Krzyk, krzyk. To czyjaś śmierć. Śmierć w męce. Siedzą skulone, szczęśliwe, że oto są wszystkie trzy. Szczęśliwe, że są wszystkie dzieci. Tylko niepokój o Adama. Był przy drodze, przy wozie. Miał zaraz jechać do Chorochowa. Zdążył? Zdążył się ukryć? Stasia kiwa się w bólu i niepokoju o męża. Marysia otacza ją ramieniem. Przytulają Romusia, Alinkę i Reginkę. Dzieci drżą z zimna. Aniela też się trzęsie. Z nerwów? Z nocnego chłodu? Staś wreszcie usypia przy piersi. Świta. Gdy odnajduje ich z radosnym skomleniem Bury, wielki ukochany kundel Adama, kładzie się przy dzieciach, dyszy. Wtedy Stasia mości gniazdo ze zboża, kładzie maluchy i przykrywa je ciepłym, kudłatym psiskiem. Dzień drugi nie przynosi ulgi. Pada deszcz. Prawdziwa ulewa. Gdy ustaje, kobiety zbierają krople z przygiętych do ziemi źdźbeł, łuskają kłosy. Jakoś trzeba nakarmić dzieci. Wyglądają słońca, co ich wreszcie osuszy. Wszystko ostrożnie, w ciszy. Nie rozmawiają nawet szeptem, ba, boją się myśleć zbyt głośno. Nad polem latają wrony. Najpierw dwie. Krążą, krążą. Potem następne. Nic nie robią sobie z płonącej nieopodal wsi. Tam, gdzie ich więcej, gdzie opadają w zboże, tam leżą trupy. Mijają godziny. Zboże jest wybawieniem, ale i pułapką. Bo jak i gdzie się wydostać z tym drobiazgiem? Co robić? Co robić? Usłyszały ich z daleka. Pies nie zaszczekał. Warknął tylko raz głucho. Marysia zaciska mu pysk. Głosy nasilają się. Idą w ich stronę. Mówią po ukraińsku. Zbliżają się. Może ich miną. W końcu nie idą zbożem na przełaj, tylko jakąś ścieżką, która musi tam być. zboże nie szeleści. Przywarły do ziemi. Wtuliły dzieci w siebie, byle żadne nie zapłakało, byle pies nie pisnął, byle, jak to się stało. Aniela nie wcisnęła w małe usteczka piersi? Pierś wysunęła się z buzi Stasia? Zapłakał głośno, donośnie. Nim zdążyła stłumić ten płacz, było już za późno. Stanęli, wyraźnie stanęli. Ruszają w ich stronę. Uciekać. Jak? Jak? Przecież nie zostawią dzieci. Zboże szeleści głośno. Rozchyla się. Jest ich dwóch. Dwóch. Jeden trzyma krowę na postronku, drugi zdejmuje z pleców karabin. Repetuje. Stasia zagarnia, przytula całą trójkę swoich dzieci. Aniela przyciska do piersi synka. Pięć par oczu wpatruje się w lufę, która unosi się powoli. Strasznie powoli, choć to pewnie sekundy. Strasznie powoli. Marysia klęka, zaciska moc. Marysia klęka, zaciska mocno powieki. Ona jedna nie patrzy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Rozlega się jej dźwięczny, trochę drżący głos. Czekają na strzał, czekają na strzał. Kto pierwszy zginie, byleby strzał, byleby nie męczyli dzieci. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czekają na strzał, czekają na strzał. I wtedy ten, co trzyma krowę, mówi do tego z karabinem. Nie strzelaj, szkoda dzieci jej. Nie strzelaj, szkoda dzieci. Ten z karabinem odwraca się, chwilę patrzy na tego z krową. Lufa opuszcza się powoli. Powoli zarzuca broń na plecy. Odwracają się obaj. Odchodzą. Za nimi krowa. Zboże szeleści. Szeleści. Słychać stąpanie po ścieżce. Coraz cichsze.
Cierpienie ludzi, którzy przetrwali, bardzo często nie jest ani nazwane, ani docenione, ani nikt nie pozwolił im często wypowiedzieć, wypłakać, wykrzyczeć. Ja mam zresztą taką wielką prośbę, że jeżeli spotkacie kogoś z Państwa, kto będzie, można się domyślać choćby z wieku, prawda, że to przeżył choćby jako dziecko, i ten człowiek będzie mówił nawet rzeczy straszne i nawet nierozsądne, ale będzie niesłychanie boleśnie opowiadał o tym, dajcie temu człowiekowi powiedzieć. Może to jest pierwszy raz, kiedy wykrzyczy swój ból.
Bo pani książka jest takim krzykiem. Mówimy pojednanie, ja gdzieś tam mam z tyłu wtedy, no nie, że nic się nie stało, ale już jesteśmy w tym procesie żałoby dalej niż bliżej, a pani książka jest dotknięciem tej rany. Dla mnie bardzo bolesna. Jak Filip czytał, to aż ciarki przechodziły po plecach. Pani wraca właściwie do źródła tego cierpienia.
Bo to cierpienie nie zostało nigdy oczyszczone.
Ta rana nie została oczyszczona. Tak. I nie możemy jej wyleczyć w związku z tym.
Tak. Jeżeli coś nie zostanie nazwane, jeżeli nie zostanie powiedziana prawda o tym, to nadal gnije. My mamy z tego wyjście, bo nazwawszy możemy, jeśli ja jako katolik na przykład bardzo często modlę się do dzieci Wołynia, żeby mi pomogły w momencie, kiedy spotykam się z jakąś ścianą, tak? No bo wierzę, że są święte, tak? Bo ludzie, którzy dorośli, nie wiemy, jakie były ich ostatnie chwile, jaki jest rachunek z Panem Bogiem. Natomiast co do dzieci...
Nie mamy wątpliwości.
Nie mamy wątpliwości, prawda? Że to są święci. Dlaczego my się do nich nie modlimy? Do dzieci Oświęcimia, do dzieci łódzkiego obozu koncentracyjnego dla dzieci. Dlaczego my z tego nie korzystamy, z ich pomocy? Natomiast i wtedy zaczyna się to wszystko układać zupełnie inaczej, duchowo, i zaczyna się to wszystko leczyć. Ja nie mam doświadczeń wołyńskich w rodzinie, więc może mi jest łatwiej, ale nie można mi powiedzieć, że nie wiem, co to znaczy, bo w mojej rodzinie blisko 60 osób zginęło w czasie wojny i mniej więcej tyle się w tym nowym pokoleniu nie urodziło. I to, że byłam całe życie w jakiś sposób sama, że nie miałam kuzynów, że 20 woda po kisielu, och, jak dobrze ktoś z rodziny, To też jest skutek tego, że była wojna. Nie mówiąc o tym, że co prawda nie od Ukraińców, a od Sowietów, ale w czynie pierwszomajowym równie okrutnie została zamordowana moja ciotka, która była w ciąży razem z całą rodziną też w 1943 roku. Więc trochę wiem o tym bólu.
Taka scena. Stasia Wilkówna obłędnie przerażona biegnie. Biegnie ostatkiem sił. Wpada na podwórze Chruścielów. Za nią kilkunastu. Skrwawione ręce, siekiery, widły, obuchy, noże. Irena Chruścielowa rzuca wiadro. Mleko wylewa się białą strugą. Podbiega. Stasia przywiera. Wtula się w nią. Irena ją obejmuje. Nie dam. Nie dam. Nie dam. Nie dam, krzyczy. Oni zatrzymują się na chwilę. Chwilę stoją w bezruchu. Krople potu płyną po twarzach, szyjach rozchełstanych, koszulach. Dyszą. Chwilę stoją w bezruchu. Stasia drży. Irena krzyczy. Nie dam. Nie dam. Nie dam. Nie dam. Nóż. Wielki rzeźnicki nóż tylko błysnął. Przebija je obie. Irena milknie. Upadają. Jeden skok. Siekiery, obuchy, widły unoszą się, opadają. Unoszą się, opadają. Unoszą się, opadają. Z pomiędzy stóp piaskiem płynie krew.
Jest to wyzwanie dla edukacji, dla edukatorów, dla historyków, dla dziennikarzy, literatów, którzy dzisiaj zajmują się tym tematem trudnym, żeby młodym ludziom w ogóle przekazać, czym były kresy dla Polski wówczas. Ponieważ oni no, już uczą się o historii Polski, ale też rozumieją Polskę w granicach, w jakich ona się teraz znajduje. I jak to młodzieży przekazać tą utratę, co straciliśmy, czyli to, o czym mówimy, ten wielki ból, to, co się wydarzyło, to jest kolejny etap, bo wydaje mi się, że warto też powiedzieć, co robili ci ludzie na kresach, co wnosili tam swoją obecnością, czym był dla Polski takie wielkie ośrodki kulturalne, jak chociażby Lwów. A to wszystko, co znajduje się w pani książce, no to już jest właściwie taka konsekwencja tego i taki kolejny etap dramatyczny. Ale ja chciałabym odnieść się do samej książki, ponieważ no, taka dosyć wyrazista analogia jest pomiędzy tytułem Sprawiedliwi i tytułem nadawanym przez Instytut Yad Vashem Polakom ratującym Żydów, osobom w ogóle ratującym Żydów podczas Holokaustu. I faktycznie, kiedy czyta się te fabularyzowane relacje i dokumenty, które, jeżeli mogę tak powiedzieć, to właściwie ukazuje się takie spektrum różnego rodzaju zachowań, różnych form pomocy, różnych postaw, różnych konsekwencji udzielania tej pomocy. Czy pani przyświecała jakaś myśl, żeby pokazać to w sposób taki jak najbardziej przekrojowy? Jaki był dobór tych...
Z doborem było bardzo trudno. Ja przyznam, że materiału takiego, które było pewne na to, żeby zrobić te opowiadania, to ja miałam na około 40 opowiadań. Ale mój przyjaciel, mądry człowiek i bardzo dobry pisarz, chociaż niedoceniony, Bogdan Urbankowski, powiedział stop. Jak byłam na 17, powiedział, za duży ładunek emocjonalny będzie, żeby ktoś był w stanie to przeczytać. Tu trzeba, możesz napisać kiedyś inny, następny tom, ale tu musisz stanąć. I ja go posłuchałam, bo na pewno jest dużo mądrzejszy ode mnie, a zwłaszcza jeśli chodzi o pisanie. Starałam się pokazać rzeczywiście różne postawy. Żeby móc to przeczytać, żeby móc to napisać, musiałam przeczytać bardzo wiele relacji, zarówno relacji tak suchych jak notki w monumentalnym dziele Szymaszków dotyczącym w ogóle ludobójstwa na Wołyniu, jak i Księgi Sprawiedliwych Romualda Niedzielki. To są właściwie dwie najważniejsze prace dotyczące, zbiorcze dotyczące kresów. Mam nadzieję, że teraz powstanie więcej, bo kiedy jeździłam z moją książką, jak byłam w Rzeszowie, okazało się, że tamtejszy etap, oddział na przykład bada bardzo dokładnie dokumenty już od strony również UPA. I bardzo wiele rzeczy się powtarza, bardzo wiele rzeczy się sprawdza i oni przygotowują taką dosyć dużą pracę dotyczącą właśnie mordów na Polakach. Ale ja starałam się pokazać jeszcze jedną rzecz. Mam nadzieję, że ona wyszła tutaj. Mianowicie czasem pomiędzy te fakty, które są tu opisane, wkładałam informacje, które pozwalają zobaczyć głębsze tło. Czyli na przykład tą sytuację przedwojenną, która była na Kresach. Ta sytuacja, w której Niemcy otwierają szkoły dla Ukraińców, dla Litwinów. To są bardzo dobre stypendia, to są licea, to są studia. I hodują szaulisów, i hodują kadrę UPA. I tak dalej. Takich różnych gdzieś, które są prawie jak jakaś myśl, dygresja, jakaś sytuacja takich wątków. Gdzieś sporo w tej książce jest. To, co jest dla mnie takie dwa świadectwa po przeczytaniu tej książki najważniejsze, to pierwsze właśnie pani Ewy Siemaszko, która jest niezwykle surowym jednak recenzentem wszystkiego, co się pojawia na temat zbrodni wołyńskiej. Pani Ewa powiedziała, że to wszystko jest prawdą. Dopatrzyła się tylko w jednym opowiadaniu takiej sytuacji, że nie jest pewna, czy człowiek, o którym napisałam, że wracał skądś, bo ich wywiózł, czy on ich rzeczywiście wywiózł, ale on ich na pewno ukrywał i potem się przestraszył, ale tutaj, czyli no, w sumie jest to jednak mimo wszystko drobiazg, prawda, bo jednak dzięki temu człowiekowi oni przeżyli, ta rodzina. A drugim takim dla mnie bardzo, bardzo ważnym świadectwem czytania tej książki to była opinia Andrzeja Szeptyckiego, który powiedział, że u mnie literatura służy, nie prawda służy literaturze, tylko literatura służy prawdzie. Że całkowicie podporządkowałam warsztat i to, co umiem, podporządkowałam temu, żeby przekazać prawdę. No więc tego się starałam. Natomiast co do odnośnie tych polsko-żydowskich również, znaczy tak, pierwsza rzecz, mamy pretensje do Żydów, że nie pamiętają, co myśmy robili. Słuszna jest to pretensja, ale my nie jesteśmy lepsi, bo my nie pamiętamy o Ukraińcach pomagających Polakom. Jednak tych Ukraińców trochę było, a śmiem twierdzić, że było dużo więcej Ukraińców pomagających Polakom niż Niemców pomagających Polakom. A chociaż Niemcy to podobno taki wspaniale cywilizowany naród. I druga rzecz, która jest istotna, to pamiętajmy, że kiedy myśmy ratowali Żydów, to myśmy się przeciwstawiali wspólnemu wrogowi. Też ryzykowaliśmy życiem rodziny, wszystkim. Tu ryzykowano życiem rodziny, nie tylko swoim osobistym. Zdarzało się, że wystarczyło żałować Polaków, płakać nad Polakami, żeby zasłużyć na karę śmierci. Niekoniecznie trzeba było ich ukrywać. Ale Ukraińcy, którzy pomagali Polakom, którzy okazali się ludźmi w czasach nieludzkich, to byli ludzie, którzy przeciwstawiali się swoim najbliższym. I tu jest punkt, w którym się nie do końca zgadzam z panią Ewą Siemaszko, bo ona mówiła, że jakiś taki nasz medal, jest co prawda Krzyż Wschodni, ale nikomu nie został nadany, jest ten drugi nadawany przez Instytut Pileckiego, taki wdzięczności, no i że on powinien być nadawany ludziom tylko takim, którzy nie mieli nic wspólnego z UPA. No dobrze, ale jeżeli ktoś miał synów w UPA, a równocześnie ukrywał polskie dziecko, Miał coś wspólnego z UPA, czy nie miał? Przecież oni przychodzili jeść do niego.
Często te osoby miały największą możliwość pomocy tak naprawdę.
Te osoby bardzo często, na przykład ktoś nawet, kto był w UPA, szedł i odstrzegał sąsiadów. To się zdarzało. Więc tu trzeba by było zachować jakąś niezwykle indywidualną ocenę danej sytuacji, danego wypadku, a nie stosować czegoś, co byłoby takim schematem, bo rzeczywiście no, zbyt wiele było tam zaplątania i skomplikowanych sytuacji. Jednak ci ludzie byli. I to jest tak samo jak te małżeństwa, które były mieszane. Dzisiaj nam łatwo jest powiedzieć, że ci, którzy na przykład, no bo był rozkaz, prawda, że trzeba zabić współmałżonka Polaka, czyli dajmy na to żonę Polkę i córki, bo one dziedziczyły narodowość po Polakach, po matce. I oczywiście możemy powiedzieć, to jest zbrodnia, ale my nie wiemy przed jakim wyborem stawała ta rodzina i jaka była ich decyzja. Ona jest mniej więcej tak samo dramatyczna czasami, jak ta decyzja, która jest decyzją w czasie Wielkiego Głodu, gdzie ktoś poświęcał swoje życie, żeby rodzina przetrwała. I nie nam osądzać, naprawdę możemy najwyżej po tym, co się działo później, tak? Czy ktoś starał się ocalić dzieci i uciec, czy nie. Możemy cokolwiek sądzić, natomiast nie bardzo możemy po czym innym.
Kolejny fragment. Słuchacie Państwo Radia Poznań i audycji Historia, jakiej nie znacie, z panią Marylą Ścibor-Marchocką, autorką książki Sprawiedliwi.
Dużym walorem tej książki jest to, że oddała pani głos poprzez fabularyzację Ukraińcom. Bo my praktycznie nie mamy za bardzo relacji od Ukraińców ratujących Polaków, a mamy je na przykład od Polaków ratujących Żydów. A tu w tym przypadku pokazanie perspektywy Polaków i Ukraińców ich ratujących, to buduje nam tą historię, atmosferę, pokazuje nam, z czym musieli się zmagać Ukraińcy podejmujący takie działania, jak pani powiedziała, zresztą bardzo często ryzykowne, trudne i takie niejednoznaczne.
Proszę powiedzieć o tych Ukraińcach, dotknijmy ich teraz. Tych ratujących, tych sprawiedliwych.
Wiemy, że byli księża grekokatolicy, którzy święcili narzędzia, ale byli tacy, którzy ratowali, którzy spowiadali, którzy zorganizowali pogrzeby Polakom, tego też nie wolno było robić, którzy ukrywali. Wiemy, że byli, tak jak mówiłam, rodziny bardzo często, które miały kogoś w UPA, a mimo to kogoś ukrywały. Więc mamy lęk, przede wszystkim kompletnie olbrzymi, straszliwy lęk przed tym, że to się wyda. Terror był naprawdę wielki, a to wszystko działo się na wsi. Na wsi dużo trudniej coś ukryć. I ci ludzie, to tak sobie też zdałam sprawę, na przykład pisząc opowiadanie o człowieku, który wydał na śmierć Polaków, skazał UPA, ale jak kiedy zobaczył rodzinę, z którą miał konflikt, kiedy zobaczył, jak oni ginęli, przeżył jakiś olbrzymi katarsis, a później zbierał niedobitki polskie, ukrył 21 osób, w tym rannych dzieci. No i teraz sobie wyobraźmy na przykład, że tych ludzi trzeba wyżywić. Nie można naraz ugotować wielkiego gara zupy, to byłoby proste. Ale chodzą patrole, sprawdzają, co się dzieje. Więc gotujesz kilka razy dziennie, po troszeczku wszystko chowasz. A gdzie to wszystko, co zostaje po rannych, czyli szarpie, prawda? Jakieś tego typu rzeczy. To wszystko trzeba pilnować, żeby nie został ślad, żeby nie została żadna, jeśli się komuś nosiło w zboże na przykład jedzenie, no to żeby nigdy ślad nie został, ścieżka, cokolwiek. Więc straszliwie napięta uwaga, straszliwy lęk. Jeśli ktoś kiedyś przeżywał zwłaszcza sytuacje jakieś przemocowe, czy w ogóle jakieś lęki, sobie zdaję sprawę, jak działa ciało w tym momencie, jak się strasznie trudno żyje z czymś takim, a ci ludzie żyli czasem tygodniami. No i przede wszystkim to kompletna izolacja, prawda? Bo nie można się było z tym zdradzić przed kimkolwiek.
Czyli to nie było tak, że ja teraz podejmuję decyzję o pomocy i wszystko właściwie już jest za mną.
Nie.
Ja tę decyzję podejmuję...
To dopiero był początek.
Cały czas.
To trzeba było podejmować cały czas, a poza tym to, co chyba było... Bo czasem ta pierwsza decyzja mogła być decyzją odruchu, prawda? No, ktoś widzi dziecko. No trzeba już mieć mocno zniszczony, być zdemoralizowanym, żeby tak łatwo zabić dziecko, prawda? Albo nie pomóc dziecku. Więc jest odruch, tak? Ale za tym odruchem idzie coś dalej. To się nie da tylko takim jednym odruchem załatwić. Więc nie mówiąc o tym, że nawet jak już to dziecko potem zostało, czy ten człowiek został gdzieś wyekspediowany, to zawsze mogło być, że na wsi powiedzieli, o, ale on to pomagał. I to też mogło być już wyrokiem śmierci. Ci ludzie żyli w lęku. Pamiętajmy też, że później przyszli na tamte tereny Sowieci. I to się nie zmieniło. Bo nie tylko ci, którzy mieli wtedy zupa cokolwiek wspólnego, byli narażeni na prześladowania, ale również ci, co pomagali Polakom. Ktoś mi przesłał dokumenty, które świadczyły o tym, że rodzina ukraińska za to, że jego rodzinie pomogła, została wysłana na Sybir w 1952 roku. Bo ktoś doniósł, wskazał, pokazał. To pokazuje też, dlaczego Ukraińcy tą prawdę ukrywali. My wiemy to, jeśli chodzi o Polskę, to wiemy to troszeczkę na przykładzie żołnierzy wyklętych. Państwo w IPN-ie często się spotykają z tą sytuacją na pewno, że to się takie ziarenka znajduje, takie okruszki i od jednego do drugiego dopiero to się skleja jakąś całość, żeby zobaczyć, nie wiem, historię oddziału, czy kogoś, kto się ukrywał i tak dalej, prawda? Bo ludzie lata o tym nie mówili. Wszyscy pamiętamy sytuację z początku 90-tych lat, kiedy się pojawiali czasem jeszcze ludzie i ten człowiek nie chciał podać nazwiska na przykład, nie chciał, i po prostu był lęk cały czas jeszcze, a tam cały czas były Sowiety. Ukraina tak naprawdę jakąkolwiek przestrzeń zaczęła mieć w 90-tych latach, więc pod Sowietem było troszeczkę mimo wszystko gorzej niż pod naszymi komunistami. Ja nie usprawiedliwiam naszych komunistów, proszę pamiętać.
W drodze do pojednania musimy wejść w ból, musimy wejść do piekła, zejść w dół, żeby później można było wejść
tak,
na powierzchnię.
Tak, ale schodząc do tego piekła, musimy znaleźć tam anioły. Bo ci ludzie, którzy pomagali, byli rzeczywiście jak anioły. Oni byli po prostu, po prostu byli ludźmi. Jeżeli zaczniemy o nich mówić, jeżeli zaczniemy o nich pamiętać, to będzie nam dużo łatwiej też rozmawiać z Ukraińcami. To jest inna płaszczyzna. To nie jest, wiesz, twoi to bandyci, tylko to jest była Chruścielowa, która zginęła, bo ratowała polskie dziecko, wiesz? I to była Ukrainka. Inni Ukraińcy chcieli je zabić, wiesz? Ale to tak... Zaczyna się historia, zaczyna się rozmowa. Znaczy nie bijemy w tym momencie cepem kogoś, tylko... Próbujemy znaleźć dobro. I to dobro należy nagradzać. I o tym dobru należy mówić. Nie wiem, na ile ta książka pokaże Państwu tamtą sytuację. Mnie też chodziło o to, że my w tej chwili bardzo często oceniamy historię z punktu widzenia komputera, ciepłych kapci, prawda, sobie siedzimy, to są te wszystkie opowieści, prawda, w czasie powstania to mogli w tą, a nie w tamtą, a prawda, i tak dalej. I to są takie opowieści, które są no po prostu człowieku. Holendrzy bardzo ładnie mówią, wejdź w jego buty i postój chwilę. To jest, popatrzmy, jak młode pokolenie też to traktuje. Pani mówiła o tym, że młodym trzeba pokazać kresy, że ten, ale to tylko przez opowieści o jednostkach. Bo wtedy zaczyna się przeżywać emocje, wtedy zaczyna się poznawać i wtedy się od jednostki wychodzi się do statystyki i innych rzeczy, nigdy odwrotnie.
W niebieskiej chacie, jednej z najpiękniejszych chat w Połapach, małe okno świeci ciepłym światłem świec, jakby na przekór zimnej nocy. Pod piecem siedzi kobieta. Na jej kolanach mały chłopiec, 3, może 4-letni. Bawią się krajką koszuli matki. Jest senny. Przy stole siedzi kilku mężczyzn. Rozmawiają o czymś półgłosem. Jeden z nich właśnie wrócił z Sokala. Suszy mokrą kapotę przy piecu i z włosów skapują krople deszczu. Przywiózł rozkaz od atamana. Jutro mają zrobić wreszcie porządek z tym polskim wataszką, który jeździ po wsiach ukraińskich z ulotkami, który nawołuje do wspólnej walki z Niemcami, który rządzi się tu, jakby był u siebie. Gajówka ma zniknąć, a jej mieszkańcy, jak wszyscy Polacy, zginąć. Radzą długo. W końcu ustalają szczegóły jutrzejszej akcji. W ciągu dnia zwołują chłopów, ale nie będą im mówić, gdzie mają iść. Ten Lach ma wielu przyjaciół wśród Ukraińców. Trzeba uważać, by nikt go nie ostrzegł. Przydałoby się ktoś z Sokala. Wieczorem otoczą gajówkę. Trzeba by ranem, nim gajowy wyruszy na ranny obchód. We śnie. Z zaskoczenia. Trzeba ostrożnie, by się Józef nie zorientował. Wiadomo, ma broń. To odważny człowiek. Kobieta dawno już wstała, poszła spać. Ogień jasną, ruchliwą smugą światła plącze cienie na ścianie. W końcu rozchodzą się. Ogień powoli pomarańczowieje, wygasa. W izbie zapada ciemność. Mijają godziny. Wszyscy śpią głębokim snem. Tylko dziecko czasem niespokojnie zapłacze, zagada. Matka czule pogładzi, pobuja. Ale nawet się nim nie przebudzi. Tylko kot, który siedzi na piecu, mruczy głośno. A jednak ktoś się poruszył. Kościuk podnosi się z ławy. Chwilę stoi nasłuchując. Cisza. Słychać miarowe oddechy. Śpią. Wymyka się z chaty. Wymyka się, siodła konia i rusza w ciemność. Deszcz. Deszcz w lesie. Niby gałęzie chronią, ale gdzie tam? Gdy deszcz pada, od 3 dni cały las spływa. Szeleści, szumi, kapie, ciurka. Nie tylko szare, niewidoczne niebo, ale każda gałąź, każdy liść zdają się być źródłem wody, a dołem namoknięte mchy, a dołem bywa mgła. Gdy jedziesz nocą konno przez deszczowy las, nawet jak jedziesz stępa, każdy krok konia chlupocze, co chwilę jakaś gałąź uderza cię w twarz kropliście i mokro, a po plecach płyną stróżki wody. Wody, która przesiąkła przez kapotę. Wytężasz wzrok. Nagle, nawet jak to twój las, las znany od dzieciństwa, bo w tym szumie, w tym mroku łatwo zmylić drogę i z w miarę suchej jeszcze ścieżki wpaść po pęciny albo i brzuch koński w leśne błota, mokradła, bagna. Kościuk jedzie ostrożnie. Żadne obce oczy nie mogą go wypatrzeć. Żadna wieść o tej nocy, nocnej wyprawie nie może dotrzeć do niepowołanych. Ba, nawet do rodzonych dzieci w niebieskiej chacie. Noc ciemna, czarna, dobrze. Nawet ten deszcz, dobry, bo w ogólnym szumie trudniej usłyszeć końskie kroki. Gdy dojeżdża do leśniczówki, jest całkiem przemoknięty. Okrąża dom, pochyla się. Stuka w znajome okno leśniczego.
Dziękuję. Teraz pani opowiada.
Tak jest. Jest jeszcze tu jedno takie lżejsze opowiadanie zupełnie. To jest, chociaż też trudne, to jest o małżeństwie, które się rozstało. małżeństwie mieszanym. Opowiadała mi to wnuczka Polaka. Miał żonę Ukrainkę, niezwykle kochaną. Długo się udawało go ukrywać, ale w końcu było wiadomo, że UPA się zorientowało, że on jest w okolicy i znalezienie go w domu groziło śmiercią całej rodzinie. Dzieci były maleńkie, była zima, nie można było uciekać razem, więc teściowie wywieźli go daleko, daleko poza wieś i on dotarł do Lwowa, czekał tam na żonę, ale żona nie dotarła. W międzyczasie ruszyła rosyjska ofensywa, czekał dalej, ale wiadomo było, że no, może być kiepsko. Nadal wyjechał z Lwowa ostatnim transportem. Trafił na, przekonany, że ona nie żyje, bo zresztą takie były doniesienia. Ludzie mówili, że ta wieś cała została zniszczona, między innymi przez Katiuszę i tak dalej. No po prostu nie było szansy. Tyle czasu. Na Wolinie, znaczy zamieszkał w Szczecinie i tam pomógł kiedyś kobiecie, która była z Syberii, z dzieckiem malutkim i była w straszliwych warunkach. No, ta kobieta trochę się zakręciła, żeby go tam, no, mężczyzna w tamtych czasach był cenny, niesłychanie, jednak zbyt wielu ich zginęło na wojnie. I on uciekł, on nie chciał, no ale potem okazało się, że ta pani jest w ciąży, więc się z nią ożenił. Lata całe mijały i w końcu kiedyś okazało się, że ta żona żyje. Pisał do niej listy, ale ona nie odpowiadała. Był przekonany, że ona mu nie wybaczyła. Nie wiedział, że ta druga żona pali te listy, które przychodzą z Ukrainy. No i umarł. Ostatnie, co mówił, to było jej imię. Ostatnie jego słowo. A w 90 roku przyjechał jego syn z Ukrainy. Odnalazł tą rodzinę na Wolinie i kiedy go zaprowadzili na cmentarz, mało nie dostał ataku serca, bo się okazało, że matka umarła tego samego dnia. A ostatnie jej słowo to było jego imię. I to są takie historie, których no, ciężko by było pisarzowi wymyśleć, a życie je pisze. Ale też to opowiadanie o Stasieńkach tutaj państwo znajdą. Czas jest pewnym wymiarem, który nas otacza, ale czas zupełnie inaczej płynie, kiedy człowiek na coś czeka. Zupełnie inaczej płynie, kiedy się czegoś boi. Zupełnie inaczej płynie, kiedy jest bardzo szczęśliwy. Prawda? To są inne wymiary czasu. Czas jest niezwykle subiektywny. Chociaż da się zmierzyć tym tutaj takim cykającym, czy my też bardzo często traktujemy, znaczy normalnie traktujemy czas jako linię ciągłą, prawda? A tymczasem bardzo w wielu wydarzeniach, jakie nam towarzyszą w życiu, czas na przykład robi pętlę, czyli jest kolisty. Na przykład jeśli pan ma do czynienia z człowiekiem uzależnionym, tak, to przyczynowo-skutkowość w czasie nie jest rozłożona w linii, tylko jest pewnego rodzaju kołem, prawda? Bo ktoś czuje głód, dajmy na to alkoholu, pije, potem obiecuje, potem staje się, potem przepija się, więc przestaje pić, zaczyna być agresywny. Bo po pewnym czasie znowu czyli to jest koło, a nie linia prosta. I tutaj też jest coś takiego, jeżeli ci ludzie byli w tak traumatycznych wydarzeniach, to myślę, że rodzicom pana Krzysztofa, którzy 10 dni spędzili z dwójką maleńsieńkich dzieci, w malusieńkich dzieci w zbożu, bo Krzyś miał wtedy 2 lata, a jego siostra 3,5, to te 10 dni w zbożu to było więcej niż nam dzisiaj rok. Tak myślę. Więc to się stało z czasem. On stał się subiektywny. Po prostu subiektywny. My, kiedy mówimy, aby oni nie byli ostrzegani, a nie słuchali, patrzymy na siebie tu i teraz. Tu mi gada telewizor, tu mi gada radio, tu mam internet, tu czytam gazetę, tu ktoś mi mówi, tak? Mam mnóstwo, a jeszcze dzwoni do mnie ciocia. Tak? Ile ja mam tych wiadomości? A teraz jesteśmy na wsi i ktoś coś mówi, coś słyszał. I nie mamy filtra żadnego.
Jak to zweryfikować?
Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest wojna. I historii pod tytułem ktoś kogoś zabił, zamordował, to nie jest tak jak dzisiaj, że zdarza się jakieś morderstwo dramatyczne, bardzo, bardzo jakieś drastyczne i niemalże idą agencje na cały świat, informacja, prawda? Jak bandyta Fritz trzymał w piwnicy krewne, prawda, dzieci, to cały świat się o tym dowiedział. A to jest tak, że no ktoś coś powiedział i coś dociera. I teraz, ale to jest jeszcze jedna rzecz. Tak jak weźmy na przykład takie Ostrówki. Ileż oni przeżyli najazdów tatarskich, różnych przemarszów wojsk i tak dalej. Oni trwali. Byli w tym miejscu. Dlaczego tym razem mieli nie przetrwać? No, to patrzmy na to z tej strony. Tak samo jak popatrzmy teraz z innej zupełnie strony, znaczy ja, broń Boże, nie usprawiedliwiam, ale Ukraińcy z UPA mieli świadomości plebiscyty, które były po I wojnie światowej, które spowodowały, że w granicach Polski znalazły się na przykład Śląska kawałek, prawda, że kawałek Pomorza i tak dalej, i tak dalej. I chodziło o to, żeby wyplenić całkowicie ludność polską, żeby, no będzie plebiscyt po wojnie, no będzie Ukraina. Oni w to wierzyli. Ja ich nie usprawiedliwiam, broń Panie Boże, tylko po prostu pokazuję tok myślenia, zbrodniczy tok myślenia, ale był. My powinniśmy jednak patrzeć na to z tamtej perspektywy, tamtego czasu. To, że ludzie mówili, że ludzie ostrzegali właściwie dopiero w momencie, kiedy wpadali z sąsiedniej wioski, ludzie poranieni, ludzie, to dopiero to zaczynało docierać. Ale też znowu było tak, no tamtą wioskę spacyfikowali, to już do nas nie przyjdą.
Siedzieli przytuleni i myśleli, że oto wiosną dom napełni inny gwar, a właściwie szczebiot maleńkiej istoty, gościa, który niecierpliwie wierzgał w namiętnościach matki, jakby mu śpieszno było już tu, teraz, na świat. Jak będzie dziewczynka, dajmy jej na imię Wanda, wyszeptała. Anna, niemal błagalnie odpowiedział żonie. A jak chłopiec? Pawło, szepnęła. Całował jej oczy, włosy, tulił. Oderwało ich od siebie ujadanie psa. Pawło zesztywniał, zamarł, nasłuchiwał. Nagle zerwał się, wziął Annę za rękę. Prędko. Pociągnął ją za sobą do sieni, a tam schodami na strych. W najodleglejszym kącie strychu stary kredens. Otworzył małe drzwiczki, rozsunął worki. W środku przejście. Przejście do małego, niewidocznego z zewnątrz pomieszczenia. Wchodź. Nie odzywaj się. Choćby nie wiem co. Nie mogą cię znaleźć. Pamiętaj o dziecku. Pawło, Pawło, próbowała coś jeszcze powiedzieć, ale szloch załamał jej głos. Na dole ktoś zaczął dobijać się do drzwi. Pamiętaj o dziecku, kocham cię. Upchał worki, jakieś śmieci, zatrzasnął drzwiczki, narzucił na wszystko grochowiny, zbiegł na dół. To już nie było dobijanie się, ktoś rąbał drzwi siekierą. Rozrzucił łóżko, zdjął sweter, rozpiął spodnie, jakby je przed chwilą miał na siebie włożyć. W samą porę drzwi ustąpiły. Wpadło ich sześciu. Ty sam! Sam jesteś. A wydachliwa! Ujszły. Ni dobry wieczór, ni... A wy do chlewa weszliście, gdzie dobry wieczór, albo dewona, gdzie ona? Szto? 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 Twoja laszka! niechotiv sam, hołowku, zitnuty to my zitnemo. Nie chciałeś sam główki obciąć, to my obetniemy. Nu, dawaj, dawaj tu, suku, my przyszli trochu potańcawaty z nieju. Dewona! Uderzenie, łoskot. Pawło chyba upadł. Anna słyszy każde słowo, każdy krok, każdy ruch. Przywarła do podłogi. Chciałaby wniknąć tam, przykryć sobą Pawła. Dewona! Głuche uderzenie, jęk, cisza i znowu Dewona! Uderzenie, uderzenie, Dewona! Uderzenie. Dziecko w brzuchu Anny szaleje, aż dziw, że nie słychać tego popłochu. Serce skowycze z bólu, zamiera, oddech. Dewona! Dewona! I znów, i znów, i znów, a potem krzyk, straszny krzyk. Anna kuli się za każdym razem, jakby to ją, nie jego tam bili. A potem jęk przechodzi w rzężenie. Cisza? Cisza? Nie. Słychać jakiś ruch. Ktoś coś przewraca. Ktoś chodzi po domu. Anna gryzie pięści, by nie krzyczeć, rwie włosy, ale ten ból jest niczym wobec tego, który ją przenika. Pawło! 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 Ktoś wchodzi na strych. Nie jeden. Przetrząsają kąty. Słychać szuranie w grochowinie. Ktoś otwiera kredens. Przerzuca worki, trzaska drzwiczkami. Jeszcze chwilę. Coś stuka. Coś wywracają. Coś się wysypuje. Odeszli. Kroki na schodach zamierają. Ci na dole wywalili już chyba wszystkie meble. Zdemolowali cały dom. Szukają na podwórzu, w oborze, w stajni, stodole, chlewie. Pies szaleje, szczeka, klną. Są wściekli. Pies skomli, milknie. Oni też w końcu milkną. Słychać tylko sapanie. Ładują sanie. Śnieg skrzypi. W końcu odjeżdżają. Mija godzina. Może dwie. Anna całkiem zdrętwiała, straciła poczucie czasu i miejsca. Ale dziecko w brzuchu przywraca ją do rzeczywistości kilkoma sprawnymi kopnięciami w pęcherz. Nasłuchuje. Cisza. Zwleka się. Powoli na czworakach wychodzi z kryjówki. Znowu słucha. Nic. Cisza. Więc skradając się ostrożnie, schodzi po schodach, wchodzi do kuchni. Krew. Pełno krwi. I ten bezkształtny kadłub. Pawło. Rzuca się do ciała męża. Ciała bez rąk, bez nóg, bez oczu. Wyje. Wyje niebiosom skargę, kołysząc w ramionach to, co najukochańsze. Łeśka znalazł Annę na trzeci dzień. Zwabił ją wygasły komin, brak jakiegoś ruchu. Coś się musiało stać u Wołoszczyńskich. Może Anna zaczęła rodzić? Co prawda jeszcze daleko jej do terminu, ale to pierworódka. Pawło, wiadomo, chłop młody, zakochany, niedoświadczony. Różnie może być. Więc wiedziona trochę niepokojem, trochę ciekawością, zaszła do sąsiadów. Po podwórzu chodzą kury, gęsi, niby zwyczajnie. Ale drzwi od obory szeroko otwarte. W środku pusto, ale drzwi od stajni i tam pusto i pies nie szczeka, taka cisza. Tylko śnieg pod nogami skrzypi. Pełna niepokoju podeszła do chaty, stanęła, nasłuchuje, cisza. Weszła ostrożnie do środka, znalazła tych dwoje. Skrwawiony trup Pawła. Boże, Pawła i cała w zakrzepłej krwi siwa, wpłobłąkana staruszka. Dopiero po chwili, dopiero po ciężarnym brzuchu poznała Annę. Żyła jeszcze, wciąż żyła, chociaż nie umiała oddychać bez niego. Chociaż miała wrażenie, jakby po stronie serca zamiast ciała zionęła jakaś pustka, jakaś czarna dziura. Łeśka jak niemowlę karmiła sucharami moczonymi w mleku i powtarzała: u tebe, dytyna, ty powinna żyty. Masz dziecko, powinnaś żyć. Tak, dziecko. Dziecko Pawła. Dziecko ich miłości. Powoli nabierała sił. Któregoś dnia, z początkiem wiosny, Łeśka wyprowadziła ją daleko poza wieś. Długo patrzyła za Anną. Szła w stronę Huty Stepańskiej. Źródło: Romuald Niedzielko, Kresowa Księga Sprawiedliwych 1939-1945, Warszawa 2007.
Słowami malowała Maryla Ścibor-Marchocka, autorka książki Sprawiedliwi, o sprawiedliwych Ukraińcach, którzy ratowali Polaków z rzezi wołyńskiej, tak mówiąc ogólnie. Pytała Marta Szczesiak-Ślusarek z Instytutu Pamięci Narodowej, współorganizatorka przystanku Historia w Radiu Poznań. Pięknie interpretował Filip Frontczak, aktor Teatru Nowego. Program zrealizował Krzysztof Jankowski, Piotr Świątkowski. Do usłyszenia.